Inkowie zdołali stworzyć imperium, gdzie 12 milionów ludzi zajęło niemal całe wybrzeże wzdłuż Andów. Mieli tyle złota, że Francisco Pizarro musiał wybudować port, Limę, żeby tym sprawniej ich okradać. 2020 rok też nie był łatwy dla Machu Picchu. To prowizoryczne zamknięcie obiektu przed wiadomo czym, albo skandalicznie wysokie opłaty za pociąg. Generalnie, dziennie to miejsce potrafiło odwiedzać w szczytowym momencie sezonu i 5 tysięcy turystów. W 2020 roku nie mogło być mowy o jakimkolwiek szczycie sezonu. Kompleks mieści się na wysokościach od 2090 metrów do 2400 metrów nad poziomem morza, nad przełęczą między górami Machu Picchu, czyli górami Starego Szczytu, i Huayana Picchu, czyli górami Młodego Szczytu. Od 1987 roku wiadomo, że na miejsce nie powinno się wołać tak właściwie Machu Picchu. Oryginalna nazwa to Pata La Quata, czyli kiedy tworzono to miejsce, nazywano je Miastem Schodów. Na temat miejsca wiemy jedynie to, co pozyskano z badań nad wykopaliskami archeologicznymi. Inkowie nie rozwinęli zapisu informacji na papierze czy na twardych dyskach. Tu postanowiono postawić na pismo węzełkowe. Całe szczęście, że zabudowa nie jest węzełkowa. Zabudowa jest bowiem wykonana z kamienia. Nie zastosowano tutaj zaprawy, co powoduje, że z tym większym zachwytem przygląda się precyzji wykonania. Przez niemal wiek miejsce było siedzibą królewską państwa Inków. Hiszpanie, kiedy plądrowali okolice, jakoś przegapili lokalizację. Dopiero 400 lat później na miejsce w końcu natrafiono. Padają różne nazwiska, jeśli chodzi o odkrycie tego miejsca. Wiele wskazuje na to, że najmocniejszą kandydaturą jest niemiecki przemysłowiec Augusto Berns, który tak się złożyło, że wybudował nieopodal Tartak w 1867 roku. W tym miejscu warto zaznaczyć, jak ważna jest polityka i na ile polityka ma wpływ na Machu Picchu. Tak jak sobie powiedzieliśmy, pan Berns odkrył to miejsce i mało tego, że je odkrył. Zaczął je masowo okradać, z czego się tylko dało, a stanowiło coś wartościowego. Rabunkowa niemiecka eksploatacja zaowocowała tym, że do Europy w głównej mierze zaczęły trafiać przeróżne znaleziska z tego niesamowitego miejsca. Zaznaczmy, że Augusto Berns porozumiał się z peruwiańskim rządem, który zezwolił mu na takie, mówiąc wprost, rabunkowe postępowanie. Zastanawia jedynie, że peruwiański rząd zgodził się na rabunek w zamian za jedynie 10% zysków. Jak to możliwe, że Augusto Berns, niemiecki przedsiębiorca, wylądował z 90% zysku? Otóż wszelkie znaki na niebie, jak i na ziemi, ale i te mieszczące się w niektórych dokumentach, wskazują na to, że część zysków otrzymywał również sam prezydent Peru pod stołem. Czy to prawda? Tego się nie dowiemy. Natomiast jedno jest pewne. Z racji rabunkowej natury niemieckiego przedsiębiorcy Augusto Bernsa, świat naukowy nie chce i nigdy nie przyzna mu tytułu odkrywcy tego miejsca. Na to miano zasłużył ktoś zupełnie inny. Jeśli odkrycia mają inspirować, to lepiej, żeby za nimi stał jakiś uczony. Najlepiej profesor uniwersytecki. Tu pojawia się pan Hiram Bingham, Amerykanin, urodzony na Hawajach, profesor z Uniwersytetu Yale. Tylko i tu pojawia się zgrzyt. Bo jak się okazało, wykopaliska archeologiczne prowadzone przez pana profesora Binghama do owocnych należały. Okazało się, że Augusto Burns nie odkrył wszystkiego. Do tego stopnia udane prace przeprowadził amerykański uniwersytet, że całkiem legalnie Binghamowi udało się sprowadzić z powrotem na teren uniwersytetu całkiem sporo zabytkowych przedmiotów. Ale o tym za chwilę. Wystarczy powiedzieć, że jedynie część kolekcji wróciła do Peru w wyniku porozumienia z 2007 roku. Czy osłodą jest informacja, że od 7 lipca 2007 roku obiekt należy do szacownego grona nowych 7 cudów świata? Dopiero spór o artefakty rozwiązano w 2011 roku. Peruwiański rząd latami starał się o to, by Uniwersytet w Yale oddał wszystkie znaleziska. W końcu się ta trudna sztuka udała. Prezydent Barack Obama nakazał uniwersytetowi zwrot ponad 46 tysięcy artefaktów. Jakby się zastanowić, to odkrycie takiego miejsca, czy posiadanie tytułu odkrywcy takiego miejsca jest czymś wyjątkowym i w przypadku Binghama nie było inaczej. 2 lata po tym, jak przypisano mu odkrycie tego miejsca, cały numer magazynu skądinąd znanego National Geographic z 1913 roku został poświęcony właśnie jego sensacyjnemu odkryciu. I chyba nie dziwi, że to on stał za inspiracją dla Stevena Spielberga do stworzenia postaci kultowej Indiana Jonesa. W tym miejscu warto zaznaczyć, że postać Indiana Jonesa na przestrzeni filmów mógł ubiegać się o szereg artefaktów. Rzeczywistość, czyli realia profesora Binghama były nieco inne. Ten na podstawie zezwolenia 1,5-rocznego wydanego przez peruwiański rząd wywiózł z Machu Picchu 74 skrzynie wypełnione artefaktami w liczbie ponad 46 tysięcy sztuk. Miejsce jest tajemnicze, jest niesamowite, ale i tajemnicze. I z tej aury tajemniczości, kiedy się jest archeologiem, należy coś wyłuskać. Najpierw wygrzebać z ziemi, oczyścić i następnie wyłuskać. Zaobserwować, by następnie wydedukować coś, co mogłoby nosić znamiona odkrywczego. Stąd miejsca, takie jak Machu Picchu, mogą być wylęgarnią nieporozumień. I tak, popularnym, powielanym, mylnie rozpowszechnianym założeniem było to, że miejsce było sanktuarium dziewic Słońca. Jak można się tak pomylić? Na początku XX wieku za analizy badań archeologicznych zabrał się amerykański uczony George Eaton. Po wnikliwej analizie szkieletów doszedł on do wniosku, że aż 90% z nich to szkielety kobiet. Stąd nie trudno już było o dedukcję, że skoro chowano tu w przeważającej ilości kobiety, to że miejsce musiało pełnić funkcję sanktuarium dziewic Słońca. A skąd wiadomo, że się pomylił? Ano stąd, że w 2000 roku Uniwersytet w Yale zbadał kolejny raz kości i doszli tam do wniosku, że przy poprzednich badaniach nie uwzględniono lekkiej i drobnej budowy mężczyzn, czy ich zwyczajnie niskiego wzrostu. To co wiemy na pewno, to że po dzisiejszy dzień działa i ma się dobrze. Wykuty w kamieniu 750-metrowy kanał nawadniający okoliczne pola, gdzie uprawiano ziemniaki czy kukurydzę. Miejsce obfituje w dziesiątki uprawnych tarasów, które wyżywiały tutejszą ludność w liczbie 750 mieszkańców, głównie służących, którzy dobrowolnie służyli inkaskiej szlachcie, rodzinie królewskiej czy kapłanom. Obiekt budowano 10 lat, od 1450 do 1460. Archeologowie zgodnie wtórują teorii, że miejsce powstało wyłącznie dlatego, że inkaski władca Pachacuteka, czyli ten, który zmienia świat, zaliczył wyjątkowo udaną wyprawę wojenną i zażyczył sobie wybudowanie ekstrawaganckiej królewskiej posiadłości. Najlepsze chyba w tym wszystkim jest to, że z Machu Picchu najprawdopodobniej korzystano zaledwie jakieś 80 lat. Teorii jest kilka. Dlaczego tak się stało? Według jednego z wiarygodnych wytłumaczeń, państwo Inków zaczęło kruszeć pod wpływem zniszczeń w innych częściach imperium. Drugim wiarygodnym wytłumaczeniem jest to, że w okolicy szwendający się europejscy podróżnicy przywlekli ze sobą śmiertelnie niebezpieczną ospę, która dość skutecznie i natychmiastowo oczyściła miejsce z ludzi. Kiedy trafił tu profesor Bingham, nadal jednak mieszkała tutaj rdzenna ludność. Po ludziach pozostał w górnej części pałac i grobowiec królewski, czy świątynia słońca. Na dole 150 budynków należących do arystokracji, kapłanów czy żołnierzy. Wszędzie widać schody, a tarasy uprawne są umocnione murami. Warto powiedzieć, że choć jak wspomniano z początku, co prawda uprawiano tutaj ziemniaki czy kukurydzę, to nie mogło być tu mowy o samowystarczalności. Tu musiano dowozić jedzenie z doliny rzeki Urubamba. W to urocze miejsce wiodą dwie główne bramy, już za którymi można podziwiać pałace, budynki służące obrzędom, liczne fontanny, łaźnie, ogrody, tarasy czy akwedukty. Znajduje się tutaj El Templo del Sol, czyli świątynia słońca, gdzie składano ofiary bóstwu słońca. Mieli wstęp wyłącznie VIP-y i mieściła się prawdopodobnie mumia władcy, założyciela Pachacuteka. W mieście znajduje się również obserwatorium, a niebo intensywnie swego czasu obserwowali kapłani. Miejsce jest niesamowite z wielu względów. Co szokuje i zadziwia, to fakt, że kompleks powstał w czasach, kiedy nie znano koła, gdzie do pracy nie wykorzystywano zwierząt, gdzie nie widać jakiejkolwiek zaprawy, a mimo upływu stuleci obiekt przetrwał do dziś. Można tu podziwiać granitowe bloki, które są tak idealnie do siebie dopasowane, że nie widać nawet ich łączeń. Jest do tego stopnia wszystko dopasowane, że nawet się nie zmieści źdźbło trawy. Miejsce jest również świadectwem tego, że hiszpańscy konkwistadorzy, co prawda splądrowali praktycznie całe Imperium Inków, to nie byli na tyle bystrzy, co sami Inkowie i nawet nie przyszło im do głowy, że można na takich wysokościach budować kompleksy pałacowe. Budzi zachwyt. Do tego stopnia, że niektórzy są zdania, że udział w tworzeniu tutejszych obiektów miały siły nadprzyrodzone. Nadprzyrodzone czy nie, warto tu zawitać, by obejrzeć niesamowite widoki. Peru zaprasza serdecznie. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę, a jak nie, to dajcie kciuki w dół. Jeżeli średnio Wam się podobało, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, albo żebyście zasugerowali, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was obejrzy jeszcze jeden film na kanale. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.